Chciałbym rozpocząć nasze dzisiejsze zebranie, taki wykład wprowadzający do spożycia emblematów reprezentujących naszego Pana od bardzo znanych słów z Ewangelii Jana 1,29, które w sposób najbardziej właściwy do dzisiejszej okazji nazywają naszego Pana. Jana 1,29. Nazajutrz ujrzał Jezusa, Jan Chrzciciel, idącego do Niego i rzekł: oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. Najbardziej znanym symbolem zwierzęcia, które oznacza naszego Pana, jest właśnie baranek. Nie jest to jedyna nazwa używana dla naszego Pana. W objawieniu 5.5 na przykład jest nazwany on od innego zwierzęcia. Objawienie 5.5 nazywa go lwem z pokolenia Judy. Co to za różnica? Dlaczego tam lew, a Jan Chrzciciel mówił o nim baranek? Każde z tych zwierząt symbolizuje coś innego. Lew to symbol potęgi siły. Lew z pokolenia Judy pokazuje potęgę, siłę naszego Pana jako króla w swoim królestwie wieku tysiąclecia. Ale przy takiej okazji nie będziemy wspominali go jako króla, chociaż żeby tym królem być, najpierw musiał być barankiem. Jeśli chodzi o sferę jego ofiary, a dzisiaj mamy okazję związaną ze sferą ofiary naszego Pana, najbardziej stosowny obraz to właśnie Baranek Boży. Dlaczego Baranek Boży? Ktoś by mógł zapytać. Dlatego Boży, bo zapewniony przez samego Boga w Jego odwiecznych planach, jeszcze przed stworzeniem człowieka. Pomimo tego, że nasz Pan jest pełen miłości, to Bóg jest autorem planu zbawienia, a nie nasz Pan. Bóg jest jeszcze bardziej pełen miłości, nasz Pan jest tylko z boskim stworzeniem, najbliższym ideałowi, jaki jest pokazany w Bogu, ale tak jak nasz Pan nigdy nie doścignie Boga, tak samo żaden stworzeń poniżej naszego Pana nigdy nie doścignie naszego Pana. Największy apostoł, najbardziej wierny apostoł nigdy nie zbliży się do naszego Pana w swoim podobieństwie do Boga. Wobec tego mamy tutaj, możemy sobie wyobrazić, ogromne sfery rozwoju charakteru. Bóg nieskończony, niepojęty, bez granic, bez początku, bez końca. Można powiedzieć genialny pod każdym względem swego charakteru, dla którego nie ma rzeczy niemożliwej, bo to okazuje, że i śmierć nie jest dla Niego przeszkodą, potrafi odwrócić i śmierć. Chociaż robi to w zgodzie z inną swoją zaletą sprawiedliwością, bo nie odwraca śmierci grzesznika, dlatego że jest dobry i żal mu się zrobiło grzesznika, wobec tego przebaczył grzesznikowi, zapomniał i grzesznik wróci kiedyś do życia. Sprawiedliwość nie pozwala mu przebaczyć grzechu, bo sprawiedliwość jest także cechą jego charakteru. Wszystko, co on czyni, musi być zgodne ze sprawiedliwością. Zatem wszystkie inne zalety jego charakteru pracują wspólnie nad tym, aby taki plan stworzyć, który byłby wspaniały, pełen miłosierdzia, miłości, litości, wyrozumiałości, a jednocześnie pod żadnym względem, żeby nie urągał, nie podważał sprawiedliwości. W pierwszym liście Piotra 1:18-20, zajrzyjmy tam, pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział, od 18-20, możemy tam przeczytać tak. Wiedząc, że nie rzeczami znikomymi, srebrem, złotem zostaliście wykupieni z marnego postępowania waszego przez Ojców wam przekazanego, lecz drogą krwią Chrystusa, jako baranka, znowu baranek, niewinnego i nieskalanego, przewidzianego co prawda przed założeniem świata, ale objawionego dopiero w czasach ostatnich dla was. Werset 20 w dosłownym tłumaczeniu tak mówi. Przewidzianego co prawda przed założeniem świata, ale objawionego dopiero w czasach ostatnich. Zależnie od jakiego przekładu się korzysta, to można pewne wersety znaleźć w innej wersji. Ja staram się korzystać z tych przekładów, które w danym momencie najlepiej oddają daną treść. Objawienie 13:8 również mówi o naszym Panu w ten sposób. I oddadzą mu pokłon wszyscy mieszkańcy ziemi, każdy, którego imię nie jest zapisane w księdze życia baranka zabitego na ofiarę od założenia świata. Tu chodzi o pokłon oddawany zwierzęciu, jakiemuś innemu, nie naszemu Panu, ale to nas nie interesuje. Interesuje nas, że mowa jest tu, że o baranku zabitym od założenia świata. Bóg, gdy przewidywał swój plan, to w swoim planie przewidział upadek człowieka, no i zadał sobie pewnie pytanie, co dalej? Jak człowiek, u którego stworzy, upadnie, to ukaże go śmiercią i koniec? To wtedy by prawdopodobnie Bóg nie podejmował dzieła twórczego, bo jeżeli dzieło twórcze miałoby się skończyć na samym początku porażką, a twórca wiedziałby o tym, to pewnie by nie zaczynał. Tak jakby nikt nie zaczynał domu gdyby z jakiegoś powodu wiedział, że tego domu nie będzie mógł dokończyć. Że na przykład po wylaniu fundamentów straci pozwolenie na dom i będzie miał zakaz kontynuowania budowy. A mimo to kładzie fundamenty, wiedząc, że dalej ich nie pociągnie. Więc Bóg w swoim planie przewidział także odkupienie w naszym Panu. Tak jak przewidział go na to, że nasz Pan kiedyś umrze za człowieka, tak dopóki człowiek nie został stworzony i nie upadł, to jeszcze jak gdyby ten plan był teoretyczny. No tak, kiedyś stworzę człowieka, on upadnie, no i jest już mam zaplanowanego, że będzie okup za niego złożony, żeby go wykupić. Ale gdy nasz człowiek, gdy Bóg stworzył tego Adama, on się długo nie cieszył doskonałością, niebawem w tym, że raju zgrzeszył, upadł, to jak gdyby boski plan wszedł w fazę już bardziej pełną. To nie jest tylko teoretyczne przewidzenie, to już musi być. Teraz jak już tego okupu nie byłby, nie miało nie być, to uruchomiony plan okaże się porażką i zniesławieniem dla boskiego charakteru. Bo to Bóg rozpoczął coś, czego nie umie dokończyć. Musi się wycofać z tego planu, bo pomylił się i się okazało, że zaskoczył go upadek człowieka i wobec tego wycofuje się. Dlaczego baranek? Dlaczego nasz Pan to baranek? Myślę, że aż tak mi przyszły do głowy aż 4 punkty widzenia, dlaczego baranek. Pierwsza rzecz to z powodu ofiar Żydów pod zakonem. Żydzi przez 1500 lat codziennie, można by powiedzieć 2 razy dziennie, ofiarowali baranki. Druga Mojżeszowa, 29 rozdział, mówi o takiej ich ofierze. Druga Mojżeszowa, 29, od 38 do 42. Druga Mojżeszowa, 29, od 38. A to będziesz czynił na ołtarzu. Codziennie ofiarować będziesz stale 2 roczne jagnięta. Albo baranki, bo to samo. Jedno jagnię, albo baranek ofiarujesz rano, a drugie jagnię, baranek, ofiarujesz przed wieczorem. Przy pierwszym jagnięciu, baranku, także 1/10 część ofy, najprzedniejszej mąki pszennej i tak dalej, drugie jagnię ofiarujesz przed wieczorem, czy też drugiego baranka. 2 razy dziennie przez 1500 lat. Można byłoby powiedzieć, że baranek to najczęstsze zwierzę ofiarne u Żydów. Bo inne pojawiały się okazjonalnie. Na przykład cielec, prawda, bardzo, bardzo rzadko. Drugi powód, dla którego nasz Pan to baranek, to z powodu cech baranka albo cech owcy. Izajasz 53:7. Kto coś ma związanego z rolnictwem i z wychowywaniem owiec albo baranków, to wie, czym się cechuje owca czy też baranek. Ale jak ktoś nie wie, to Izajasz mu powie. Izajasz 53:7. Był uciśniony i utropiony, lecz nie otworzył swoich ust, jak jagnię albo baranek na rzeź prowadzone i jak owca przed tymi, którzy ją strzygą, jest nie ma, tak nie otworzył ust swoich. Owca podobno poddaje się woli strzygącego. Ten ją ostrzyże, można ją również zabić, jeżeli ona potulnie poddaje się, podczas gdy inne zwierzęta, wyczuwając zagrożenie, będą chciały się bronić, uciekać, uniknąć czegoś, wyrywać się. Potulność, poddanie się tego zwierzęcia jest bardzo dobrą ilustracją poddania, uległości naszego Pana planowi Boga, jaki on miał wobec niego i realizowania go bez względu na to, co nasz Pan o tym myślał. Czy może w pewnych szczegółach wolałby pewne rzeczy inaczej przeprowadzić? Nie było to dla niego istotne. Poddawał się jak owca, jak baranek. Trzeci powód, dla którego baranek, to znaczenie każdego zwierzęcia w Biblii. Wiemy, że w Starym Testamencie tych zwierząt właśnie było bardzo, bardzo dużo na ofiarę składanych. I każde zwierzę w Biblii, w Starym Testamencie, gdy było składane, to coś sobą reprezentowało. Ono reprezentowało człowieczeństwo, w tym w głębszym, prawda, znaczeniu, w tak zwanym, my to nazywamy często antytypem, prawda, w tym głębszym znaczeniu, pokazywało człowieczeństwo jakiegoś człowieka, jego ludzką naturę, którą on składał w postaci zwierzęcia. Żydów, Nowy Testament, Żydów, 9 rozdział. Jest tam taki bardzo, można powiedzieć, zagadkowy werset, prawda? Ktoś powie, przecież Bóg, że tak powiem, nie przyjmował ofiar z ludzi. A Żydów 9, 27 i 28 mówi tak. Żydów, Hebrajczyków, jak to woli. A jak postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd, tak i Chrystus, raz ofiarowany, aby zgładzić grzechy wielu, drugi raz ukaże się nie z powodu grzechu, lecz ku zbawieniu tym, którzy go oczekują. Wracam do wersetu 27. A jak postanowiono jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd. Jacyś ludzie umierali w Starym Testamencie, składani Bogu w ofierze i że Jezus jest porównany do tych ludzi, którzy umierali? Bo tak jak ludziom, prawda, raz postanowiono umrzeć, a potem sąd, czyli potem ocena ich ofiary, tak i Chrystus, raz ofiarowany, by zgładzić grzechy wielu, drugi raz za swoim drugim przyjściem, tak zwanym drugim adwentem. Nie z powodu grzechu przyjdzie, czyli już nie jako ofiara za grzech. Nasz Pan, gdy miał powrócić w drugim adwencie, to nie po to, żeby być ofiarą za grzech, tak jak za pierwszym razem, tylko żeby zaprowadzić swoje królestwo na gruzach tego złego świata, w którym dominuje szatan. A zatem wracam do tego 27 raz jeszcze. Jak postanowiono ludziom raz umrzeć, ludziom w zwierzętach, które oni ofiarowali. Gdy kapłan hebrajski ofiarował zwierzę, to zwierzę reprezentowało jego. On w ten sposób ofiarował swoją ludzką naturę. Oczywiście chodziło znowu o te głębsze znaczenie, o tą ludzką naturę kiedyś naszego Pana, czy członków Kościoła, którzy za nim poszli. I tutaj Paweł pisze, że ludziom, prawda? Bo on wie o tym, że te zwierzęta, które były ofiarowane w ogromnych ilościach i różne zwierzęta, to reprezentowały ludzką naturę tego kapłana, który jak gdyby swoje człowieczeństwo Bogu ofiarował. I nasz Pan, raz ofiarowany w swojej ludzkiej naturze jako człowiek, na zgładzenie grzechu wielu, drugi raz ukaże się już nie z powodu grzechu, nie po to, żeby złożyć kolejną ofiarę za grzech, bo ofiara naszego Pana raz złożona, nigdy więcej nie musi być powtarzana. Zatem zwierzę jako takie, niekoniecznie baranek, zwierzę jako takie jest symbolem ludzkiej natury naszego Pana i innych, którzy byli składani. Tu się tylko można odwołać do cieni przybytku, prawda? Cielec, kozioł pański, kozioł Azazela, pamiętamy, obydwa kozły stały gotowe do ofiarowania, kozioł Azazela ostatecznie odwiązany, wyprowadzony, bo człowieczeństwo niektórych z tych, którzy poszli za naszym Panem, okazało się niezdatne do ofiary, albo właściwie nieskłonne do kontynuowania ofiary, którą rozpoczęli. Bo skoro kozioł Azazela był kozłem, to znaczy, że rozpoczął swoje ofiary, inaczej nigdy by nie był przyprowadzony i nie uwiązany na dziedzińcu, czekając na ofiarę. No ale nie wszyscy są wierni do końca w swoim ofiarowaniu, więc później wycofanie się z tejże ofiary. Ale to nie o tym mówimy, tylko tak pokazuje, że to właśnie ta ludzka natura tych późniejszych, wypełniająca się od naszego Pana, począwszy od naszego Pana, jest pokazana w zwierzęciach. I czwarty element, jeden szczególny baranek, tak zwany egipski baranek, którego krwią pokropiono futryny, prawda? Jak po polsku każdy wie, co to jest futryna, odrzwia, nadproże bardziej szczegółowo, czyli te dwa słupki pionowe, nadproże pionowe, tak nadproże nad nimi poziome, które łączyło, czyli futryna. I dzięki temu pokropieniu pierworodni w domu tak pokropionym nie ginęli. Natomiast pierworodni w domu niepokropionym ginęli. Jak również ci, którzy by wyszli wtedy na zewnątrz. Apostołowie bardzo wyraźnie zestawiają baranka egipskiego z naszym Panem, bo nazywają go naszą Paschą, bo dla Żydów Paschą to był baranek ich paschalny. Ale apostołowie wiedzieli, że baranek paschalny się kończy, że on jest tylko dla Żydów jako narodu cielesnego Izraela, a tak naprawdę to chodzi o jakiegoś poważniejszego baranka, tego bardziej prawdziwego niż ten egipski, bo ten egipski to był tylko baranek zwierzę. Śmierć baranka jako zwierzęcia nie jest dobrym okupem za człowieka, bo to jest życie zwierzęcia. Za niski rodzaj życia, żeby mógł człowieka odkupić. Żeby ile tych baranków zabić, one nie miały mocy odkupić człowieka. Czego najlepszym dowodem jest co? Że musi tych baranków zabijać tysiące. I bez końca rok w rok. Gdyby ofiara baranka była skuteczna, czy nawet cielca, gdyby to miała być skuteczna, to raz cielec zabity, o dobrze, krew przelana, pokropiona. Nasz Pan jak umarł, no to umarł raz i odkupił raz na zawsze wszystkich. I nie trzeba powtarzać jego ofiary, bo jest ofiara złożona raz, jak jest odpowiednia, to raz jest złożona. Nie dwa, a tym bardziej nie tysiące razy. Więc na przykład 1 Koryntów 5,7 mówi o naszym Panu jako o tak, usuńcie stary kwas, abyście się stali nowym zaczynieniem, na ile jesteście przaśni, albowiem jako nasza Pascha, nasz baranek paschalny został ofiarowany Chrystus. Wyraźnie utożsamia nasza Pascha, ta już chrześcijańska, gdyż Paweł pisze naszka, to nie ma na myśli siebie jako Żyda, no bo on jako Żyd to miał baranka tego egipskiego, którego sobie co roku w czasie święta Paschy przypominali. Nasz Pan pojawił się dopiero przy końcu, prawda, tego wieku żydowskiego, na styku wieku żydowskiego i wieku Ewangelii, kiedy się coś bardzo, bardzo wielkiego miało zmienić w historii świata. I on mówi, że nasza Pascha, nasz baranek paschalny to Chrystus, to nie tamten baranek. Zresztą nasz Pan, gdy emblematy, prawda, wprowadzał, to również mówił, że po spożyciu tego baranka żydowskiego ustanowił swoje emblematy jako tego nowego baranka, który zastąpił. Również apostołowie mówią o tak zwanej krwi pokropienia. Żydów 12:24 moglibyśmy sobie przeczytać. Krew pokropienia. Żydów 12:24 mówi o tym, że do czego się lud Boży zbliża, że zbliżamy się do pośrednika przymierza, do Jezusa i do krwi pokropienia lepiej mówiącej od Abla. Do krwi pokropienia lepiej mówiącej, przekład gdański, chyba Biblia gdańska mówi, lepsze rzeczy mówiące niż krew Ablowa. Dlaczego krew pokropienia, do której się zbliżamy, mówi lepsze rzeczy niż krew Abla? No Abel też zginął, przelał krew. No ale Abel był grzesznikiem i jego krew nie ma żadnej mocy. Ani jemu nic nie pomogła, żeby go wybawić spod potępienia śmierci, a tym bardziej nikogo innego z ludzi. Ale krew naszego Pana lepsze rzeczy mówi, bo krew naszego Pana miała wartość. To była ta prawdziwa wartość. To oczywiście, czy Paweł tutaj w liście do Hebrajczyków miał na myśli krew pokropioną na odrzwiach, czy miał na myśli krew cielca kropioną na ubłagalni, prawda? Myślę może bardziej, że to drugie. To nie ma większego znaczenia, prawda? Bo także mamy i krew cielca, która była kropiona. Cielec, widzimy kolejne zwierzę, które w Biblii, w Starym Testamencie używane jest jako symbol naszego Pana. Dlaczego cielec, ktoś zapyta? Czym się cechuje cielec? No jest dużym, dorodnym i tłustym zwierzęciem. Tłuszcz w Biblii oznacza miłość. Bo jak tłuste jest zwierzę i się je złoży na ofiarę, to ono się dobrze pali. Bo tłuszcz jest tam obecny, a jak jest dostęp do tłuszczu, to ten tłuszcz ogień zmaga. Każdy, kto próbował, prawda, tłuszcz palić zapalenie, to widzi, jak ten tłuszcz, jak się zapali, to strasznie bucha. Wobec tego pokazuje znowu naszego Pana jako pełnego miłości. Ci, którzy są pełni miłości w swojej służbie dla Boga, w swoim działaniu dla Boga, to jak gdyby można było powiedzieć, są tłuści i ten tłuszcz miłości zagrzewa ich do ofiarowania i oni są gotowi wiele rzeczy zrobić na niwie pracy dla Pana, ponieważ mają dużo tłuszczu i ten tłuszcz ich ofiarę podnosi, prawda? Temperaturę podnosi, a ci, którzy nie mają, no to automatycznie są bardziej chłodni, obojętni. W sumie mamy zatem, jak widzimy, cztery baranki, gdybyśmy tak pozbierali. To, co bym wtedy mówił. Mamy egipskiego baranka, tego zabitego w Egipcie, tego najważniejszego dla Żydów, a dla nas o tyle ważnego, że przy okazji tego egipskiego baranka są pewne cenne lekcje, do których też dzisiaj lekko nawiążemy. Mamy baranka paschalnego, którego Żydzi zabijali na pamiątkę. Też ciekawy dla nas, ale tylko o tyle ciekawy, że ten paschalny baranek, którego Żydzi zabijali na pamiątkę tego egipskiego, w końcu został zastąpiony przez naszego Pana. Bo nasz Pan wprowadził swoje emblematy zastępujące tego baranka paschalnego, którego Żydzi obchodzili. Mamy też rzeczywistego baranka, takiego naszego najważniejszego, jak mówi Paweł, baranek nasz paschalny Chrystus jest ofiarowany. To jest ten dla nas najważniejszy, ten prawdziwy baranek, na którego egipski tylko ten wskazywał. Ten egipski to był tylko taki symbol. Bóg pokazał, zabijcie baranka, jego krwią pokropcie na futrynę i jak będziecie za tymi drzwiami schowani, to będziecie bezpieczni od śmierci. To bardzo dobrze ilustruje, schowajcie się nie za krwią zwierzęcia baranka, bo ona wam tak naprawdę nic nie pomoże, no ale żeby zilustrować kiedyś tą prawdziwą krew tego naszego Pana, który naprawdę może ochronić przed śmiercią, no to właśnie to piękny obraz, prawda? I w tym pięknym obrazie mamy pokazaną wielką moc zbawienną naszego Pana. Jeśli się schowamy pod jego krwią, jesteśmy bezpieczni. Wyjdziemy poza tą osłonę z tego domu, który jest pokropiony, odstajemy. No jakbyśmy byli doskonali, to byśmy też byli bezpieczni. Wychodzę doskonały i Bóg mówi, co ty robisz? A ja chodzę, jestem doskonały, sobie chodzę. A Bóg patrzy, no rzeczywiście, jesteś doskonały, no to możesz sobie chodzić. Ale nie możemy sobie chodzić. Musimy być schowani, dopóki rzeczywiście nie dojdziemy do pełnej doskonałości, którą dopiero nam nasz Pan w swoim królestwie tysiącletnim, gdy wróci. Jak zdążymy umrzeć, to nas podniesie z grobu i odda nam, doprowadzi na do doskonałości nas wszystkich. Jak nie zdążymy umrzeć, bo dożyjemy do królestwa, co też jest pełną ewentualnością, nikt nie wie, w dalszym ciągu dokładnie, kiedy to królestwo przyjdzie, ale na pewno jest bardzo, bardzo bliskie. Więc i na pewno ktoś dożyje. Więc ci, którzy dożyją, będą mogli startować do doskonałości, nie zaznawszy grobu. Ale to nie ma znaczenia, czy ktoś umrze, czy nie umrze. Bo czy żyjemy, czy umieramy, jeśli należymy do Pana i doskonałe życie On dla każdego z nas kupił i przywróci tym, za których umarł. Chyba, że ktoś bardzo, bardzo będzie nie chciał tego, żeby on dla niego to uczynił. Rozważmy znaczenie pewnych elementów żydowskiej wieczerzy paschalnej, by wyciągnąć z nich pewne lekcje. Jakie lekcje? Odnośnie samego naszego Pana, a także odnośnie naszego karmienia się naszym Panem, gdyż my, prawda, karmimy się naszym Panem codziennie poprzez wiarę i to jest pokazane tak jakbyśmy spożywali Jego ciało i krew, czyli dzisiaj to zamanifestujemy także w tych emblematach. Jak sobie to przypomnimy, to wszystkie rzeczy, o których warto przy tej okazji przypomnieć, automatycznie wrócą. I co chciałbym na początek przypomnieć? Druga Mojżeszowa, 12 rozdział, tam jest ten oryginalny zapis, co Bóg powiedział do Żydów, jak mają postąpić w związku z przygotowaniem baranka, to w wersecie 3 możemy przeczytać. 10 dnia tego miesiąca weźmie sobie każdy baranka dla rodziny, baranka dla domu. 10 dnia tego miesiąca, czyli tak zwanego 10 Nisan, tego nowego religijnego roku, jaki Bóg zaprowadził od tej pory dla narodu żydowskiego. Co to oznacza w głębszym znaczeniu? Bo to nas nie będziemy analizowali, jak to Żydzi sobie robili, no bo to tak napisane, każdy sobie może sam przeczytać w drugiej Mojżeszowej, 12 rozdziale. 10 Nisan Żydzi mieli tego baranka sobie wybrać. Ciekawa rzecz, że Bóg mówi, dlaczego nie, sobie nie weźcie, zabijcie, nieważne kiedy, byle na 14 Nisan był. No może 14 Nisan zróbcie, albo dzień wcześniej, to już wasza sprawa kiedy, ale 10. Dlaczego? Bo 10 Nisan kiedyś, kiedy nasz Pan był na ziemi, miała zapaść decyzja o zabiciu naszego Pana. W sercach żydowskich faryzeuszy, którzy już mieli dosyć nauk naszego Pana, zainteresowania, jakie na siebie ściągał, jego cudów, o tym, że ludzie o nim mówili, a o nich może trochę za mało ich zdaniem, więc mówią, mamy konkurenta, znosiliśmy, tolerowaliśmy różne jego kazania, cuda, to, że tłumy chodzą i tak dalej, przyglądaliśmy się, ale to sprawa wygląda już na niebezpieczną. Marka, Ewangelia Marka, 11 rozdział, od 15 do 18. Marek, 11 rozdział, od 15 do 18. 15 werset zaczyna się: i przyszli do Jerozolimy. Jak wiemy, nasz Pan ostatnie dni swego życia, ostatni tydzień swego życia spędził w Betanii, właśnie tam, gdzie mieszkał wzbudzony przed Niego wcześniej Łazarz i dwie jego siostry, którymi on się przyjaźnił, zamożna rodzina. On w domu miał, że tak powiem, taką bazę, tam na noc wracał, a na dzień wychodził do Jerozolimy w ostatnich dniach i jeszcze bardzo intensywnie uczył. Miał bardzo dużo różnego rodzaju przemówień. No i na przykład przyszli do Jerozolimy i to jest 10 Nisan. Poniedziałek, który trwał od niedzieli poprzedniego wieczoru, bo jak wiemy, Żydzi liczyli dzień od około godziny 18, czy na styku dwóch wieczorów. Wieczorem się rozpoczynał u nich nowy dzień, nowa data. Nie od północy, jak u nas, ale inaczej. I przyszli do Jerozolimy poniedziałek, 10 Nisan, w części tej dziennej. A gdy wszedł do świątyni, poszedł wyganiać tych, co sprzedawali, kupowali w świątyni i wywrócił stoły wekslarzy oraz ławy sprzedawców gołębi. I nie pozwolił, żeby ktoś choćby naczynie przeniósł przez świątynię. I nauczał, mówiąc, czyż nie jest napisane, dom mój będzie przez wszystkie narody nazywany domem modlitwy, a wy uczyniliście zeń jaskinią zbójców. I słyszeli to arcykapłani i uczeni w piśmie i szukali sposobu, jakby go stracić, bo sięgowali, gdyż cały lud zdumiewał się nad nauką jego. Tu już zapadła ostatnia decyzja w Izraelu, już jak go, od tej pory myśleli, jak go stracić. Przy tej okazji musimy już z nim skończyć. Oto w tym tygodniu, przy okazji tego święta. On już sobie za dużo pozwala, nie możemy dłużej tego tolerować. 10 Nisan. Zobaczmy, ile wcześniej Bóg wiedział, że kiedyś później historia tak się potoczy, że nasz Pan 10 Nisan w umysłach, sercach przedstawicieli narodu żydowskiego zostanie przeznaczony na śmierć. Koniec z tolerowaniem działalności Jezusa. Od tej pory szukamy, jak się go pozbyć. No oczywiście nie przez to, żeby go wywieźć, deportować, zamknąć mu buzię i tak, nie wiem, przekupstwem, tylko no, zabić. No, bezpardonowe formy. Zobaczę do wersetu 4, tego oryginalnego w Egipcie, czyli wracam do 2 Mojżeszowej 12. Tam będę tylko brał, co Bóg do Żydów mówił, jak mają to robić i będę chciał pokazywać, jakie to ma znaczenie to głębsze dla nas. 4. Jeżeli zaś rodzina jest za mała na jednego baranka, niech dobierze sobie mieszkającego najbliżej jego domu według liczby osób, według tego, ile każdy może zjeść. Należy liczyć osoby na jednego baranka. Łączenie rodzin, by zjeść całego baranka. O co tu chodzi? Zachęta, żeby jak najlepiej wykorzystać sprawiedliwość Jezusa. Żeby nie marnować sprawiedliwości Jezusa, którą On dzięki naszej wierze może nam dać. Jak inaczej Bóg mógłby pokazać, zachęcić? Macie baranka, za mało was jest w rodzinie, mięso się zmarnuje. Zostanie sporo baranka i wyrzucicie, tak jakbyście zmarnowali część baranka. To raz, że to jest nieekonomiczne, ale Bogu już w tym przypadku nie chodziło już o nieekonomiczne. Bardziej chodziło o ten prawdziwego baranka Jezusa. Nie możecie lekką ręką tego baranka spożywać. Jak zostanie, to wyrzucę. Nie, nie. I musicie tego baranka zjeść w całości, tyle, ile wam potrzeba. No, jak już nie dacie radę, no to trudno, prawda? Nikt nie, ale mieli się łączyć nawet aż rodziny. I to nie chodziło o to, żeby się łączyć, a nie łączyć tak naprawdę, tylko chodzi właśnie o to, żeby nie zmarnować. Widzimy to gdzieś w Nowym Testamencie, żeby nie marnować ofiary naszego Pana, Jego usprawiedliwienia za nas. No widzimy, ja można by powiedzieć, z każdego takiego jednego wersetu może cały wykaz zrobić, no ale ja chcę wszystkie lekko napomknąć. 2 Koryntów 6,1. To chyba nawet oczywiste, bez nie trzeba by nikogo przekonywać o tym, że tak jest. 2 Koryntów 6,1. A jako współpracownicy napominamy was, abyście nadaremnie łaski Bożej nie przyjmowali. Abyście nadaremnie łaski Bożej nie przyjmowali. Tą łaską Bożą nie jest nic innego jak usprawiedliwienie w Jezusie, bo to jest ta łaska Boża, dzięki której możemy wrócić do Boga, chociaż jesteśmy grzeszni. Okazuje nam łaskę w Jezusie, pokazując drogę powrotu do siebie dla nas grzeszników. A mnie na darmo tej łaski nie przyjmujcie, nie marnujcie. Jedźcie tego baranka tak, żeby jak najwięcej go zjeść. Łączcie się nawet, żeby tylko zjeść tam było, a w naszym codziennym życiu intensywnie go spożywajcie. Żydów 10, rozdział 29, albo Hebrajczyków, jak to woli. Żydów 10, 29. Tam jest mowa o tych, którzy pewne złe rzeczy robili w zakonie Mojżesza, łamali zakon Mojżesza i ponosili śmierć. I Paweł pyta, o ile stroższej kary sądzicie, godzien będzie ten, kto Syna Bożego podeptał, i to nas najciekawsze, i za pospolitą uznał krew przymierza, przez którą został uświęcony. Za pospolitą, zwykłą, codzienną, taką samą jak każda inna, uznał krew, przez którą został uświęcony. Czyli nie dostrzegł w krwi naszego Pana niczego nadzwyczajnego. A taka pospolita krew, jak każdego inna, każda inna, no, zginął człowiek, dużo ludzi ginie. Wracamy do 12 rozdziału, werset 6. Będziecie go przechowywać do 14 dnia tego miesiąca i zabije go całe zgromadzenie zboru izraelskiego o zmierzchu. Tak pisze w Nowym Przekładzie Biblii Warszawskiej, o zmierzchu. Dosłownie, jak się zajrzy do kodów, to pisze dokładnie między wieczorami. Przy czym jest to podwójna liczba mnoga. Czyli można dodać między dwoma wieczorami, bo Żydzi mieli dwie liczby mnogie. My, Polacy, mamy jedną. Może być wieczór, jeden, albo wieczory. Jak wieczory, to już każda liczba, prawda? Od dwóch do nieskończoności. Niektóre języki, hebrajski też, ma dwie liczby mnogie. To znaczy, jest wieczór, są dwa wieczory, i dopiero o trzy wieczory w górę. Coś takiego jest, prawda? Mają takie podwójną liczbę mnogą. Wobec tego tu jest podwójna liczba mnoga. Nie ma słowa dwa, ale jest użyta liczba mnoga, która sugeruje dwa. Wobec tego między wieczorami można to śmiało dodać między dwoma wieczorami, ale zresztą nie może być trzech wieczorów na raz, prawda? Wiemy, jakie to były dwa wieczory, prawda? Że u Żydów, którego wieczorem się kończy dzień jeden, a zaczyna drugi, od 15 do 18 był wieczór poprzedniego dnia, na przykład 13 Nisan, a od 18 rozpoczynało się 14 Nisan wieczorem, czyli był wieczór, ale ten wieczór należał do 14 Nisan. To mamy dwa wieczory, jeden z 13 Nisan, drugi z 14 Nisan. Między dwoma wieczorami, czyli tak właśnie około godziny 18. Tutaj mógłbym się odwołać do Daniela 9 rozdziału, ale to tylko powiem, nie będę czytał, bo tam jest takie chronologiczne proroctwo. Daniel 9, 24-27, gdzie jest mowa o tym, że 70 tygodni łaski zamierzono temu miastu, a w połowie ostatniego tygodnia będzie zabity Mesjasz, ofiara i tak dalej. I to właśnie wskazuje na te śmierci naszego Pana, ale nie będę tutaj chronologicznie przecież tego wyprowadzał, kiedy to się zaczęło, prawda, od tego edyktu, który Żydom zwracał wolność i też 70 tygodni, gdzie mamy 70 tygodni razy 7 dni. To tak tylko, to nie jest okazja do przypominania takich teraz szczegółów. 7 werset. I wezmą z jego krwi i pomarzą oba odźwia i nadproże w domach, gdzie go spożywają. Czyli mamy kropienie krwią na tych odźwiach, na futrynie. Żydów, 10 rozdział, 22. Żydów 10, 22. Tutaj znowu pójdę do tłumaczenia do kodów, bo kody, ci, którzy słuchają moich wykładów, to wiedzą, że ja kody zawsze chwalę. No bo gdzie dokładnie znajdziemy tak dosłownie tłumaczenie, które pięknie pokazuje? Nowy przykład, upraszcza to tak, żeby było zrozumiałe, a często w tym uproszczeniu gubią bardzo ważne treści. Bo na przykład ten Żydów 10.22, to nie sobie śledzi, możecie sobie zobaczyć u siebie, jak piszę w nowym przykładzie, a jak podają kody, dosłownie słowo w słowo. Przystąpmy ze szczerym sercem, w pełni wiary, skropiwszy sobie serca z niegodziwego sumienia i umywszy ciało wodą czystą. Kto śledzi, to widzi, jaka jest różnica? Jest. Jeszcze raz przeczytam dokładnie. Przystąpmy ze szczerym sercem w pełni wiary, skropiwszy jakby po uprzednim skropieniu, skropiwszy sobie serca z niegodziwego sumienia i umywszy sobie ciało wodą czystą. No, dla nas najważniejsze to jest skropiwszy sobie serca z niegodziwego sumienia. O co tu chodzi? Przystąp do Boga po uprzednim skropieniu sobie serca z niegodziwego sumienia. To znaczy, przyjmij do wiadomości, do świadomości, do umysłem przyjmij, sercem tego się uchwyć, że Jezus za ciebie umarł i wyzwolił cię spod potępienia grzechu, swego niegodziwego sumienia. Jeśli czujesz jako grzesznik, że grzeszysz, jeśli z tego powodu przykro i pewnie uważasz jak Luter, że nie możesz do Boga w tak grzesznym stanie przyjść, to się nie ma. Rzeczywiście jesteś taki grzeszny, rzeczywiście się nie nadajesz do przyjścia do Boga w tym stanie, ale po to właśnie umarł Jezus. Więc skrop sobie serce z niegodziwego sumienia, żebyś nie miał wyrzutów sumienia, że jesteś tak grzeszny, a mimo to masz śmiałość, odwagę przychodzić do Boga. I jeszcze umywszy sobie ciało wodą czystą. Ta woda czysta to oczywiście woda w Biblii, zawsze prawdę Biblii pokazuje. Wodą czystą, czyli oczyszczaj się jako człowiek, nie swoje ciało. O ciało też trzeba dbać. Higiena jest wskazana, ale Biblia akurat nie odnaczy się, nie mówi o takich sprawach higienicznych, tylko omywszy sobie ciało, czyli swoją ludzką naturę z różnymi jej wodami, próbuj ją omywać wodą Słowa Bożego. Bo Biblia podaje wiele różnych ilustracji, napomnień, obietnic, zachęt, czasami także i kary zapowiada, żeby zachęcić człowieka, aby się oczyszczał. I to mamy, skropiwszy sobie serca, z pewnością, gdy Paweł pisał skropiwszy sobie serca, nawiązywał, miał pewnie obraz kropienia albo ubłagalni krwią cielca, też nasz Pan, ubłagalnia to boska sprawiedliwość, albo tych drzwi, prawda? To już nie będziemy wnikali, co Paweł miał na myśli. Może się kiedyś dowiemy, bo skropienie występowało, tu występowało kropienie krwią i tu występowało kropienie krwią. Tu nasz Pan i tu nasz Pan. Może w ubłagalni bardziej jest pokazany nasz Pan przed ubłagalnią, to znaczy boskiej sprawiedliwości to przedstawia. Czyli może bardziej w przybytku nie jesteśmy my pokazani, tylko nasz Pan i Bóg. I On Bogu na ubłagalni przedstawia wartość swojej ofiary. A w drzwiach to bardziej jesteśmy także my pokazani, ale to już znowu nieistotne, nie na dzisiaj takie rozważania. I Rzymian 5:9. Jeszcze odnośnie tego, Rzymian 5:9. Tu jest wprost powiedziane. Tym bardziej więc teraz, usprawiedliwieni krwią Jego, będziemy przez Niego, i co macie, braterstwo, zachowani od gniewu, tak tam pisze. Może być. Ale jak zobaczyłem, i to kilka dni temu zobaczyłem, że w oryginale dosłownie nie jest zachowani od gniewu, tylko zbawieni od gniewu. Ktoś powie, a co jest ta różnica, zachowani od gniewu, zbawieni? No od razu poczułem się lepiej. Bo zachowani od gniewu to sugeruje, że to znowu nie temat na dzisiaj, ale w Ewangeliach mamy różne, że kto nie uwierzył Jezusowi, to już jest, to jest potępiony. Tak jakby za nieuwierzenie Jezusowi spadało potępienie. Wszyscy jesteśmy potępieni w Adamie. Ktoś jak nie uwierzy w Jezusa, to po prostu nadal potępienie adamowe na nim pozostaje. Nie wychodzi z tego potępienia, z tego gniewu, który spadł na Adama i dziedzicznie na wszystkich jego potomków. Zatem jak tutaj przeczytałem, będziemy przez Niego zbawieni od gniewu, no to właśnie zbawieni od tego gniewu, który na mnie w Adamie ciąży, ja się z Nim rodzę, a jak przyjdę do Boga przez Jezusa, to On mnie z tego gniewu zbawi. Nie zachowa mi od nowego gniewu, którego na mnie nie wyleje. Bóg nie wylewa na ludzi, a to jest powszechnie źle przekonanie. Bo ogólnie świat ludzkości, jak myślą, że jedźmy, głośmy Jezusa, bo kto się o Jezusie nie dowie, to spadnie na Niego gniew. Gniew jest na wszystkich ludziach. Nie będę tego znowu udowadniał, ale można znaleźć w Ewangeliach i w listach Pawła wyraźnie, że ten gniew, zresztą wiemy sami, prawda, potępienie ludzkości było w Adamie, a my dziedzicznie to wszystko mamy na siebie. Trzeba teraz, żebyśmy tego zostali wyprowadzeni, zbawieni. Jeżeli ktoś wierzy w naszego Pana, mocno się go trzyma, wyjdzie z tego potępienia adamowego w tym życiu. A jak nie, to jest tysiąclecie dla całego świata ludzkości. Ale ludzie... Chcąc mieć władzę pewnie nad masami, różni nauczyciele wymyślili, nie uwierzysz w Jezusa, nie przyjmiesz, gniew Boży cię dosięgnie. Za nieprzyjęcie Jezusa gniew Boży go dosięgnie. On już dawno ma gniew, już się urodził z grzechem adamowym i jego trzeba z tego gniewu wyprowadzić, a nie straszyć nowymi gniewami. No ale na tym polegają wypaczenia. To był werset 7. Przechodzimy do wersetu. Tak, i pomarzą jego odrzwia na tworze w domach, gdzie go spożywają. Teraz przechodzimy do przaśnego chleba. 8 werset. Mięso jego upieczone na ogniu spożyją podczas tej nocy. Jeście będą z przaśnikami i gorzkimi ziołami. Przaśniki i gorzkie zioła, jakie miały towarzyszyć. My tu gorzkich ziół dzisiaj nie mamy, nie będziemy sobie używali. Dlaczego? No bo nasz Pan nie użył gorzkich ziół, prawda? Powiedział o dwóch emblematach, ale tam były gorzkie zioła. Czyli widać, że nie były po to, żebyśmy my sobie tu gorzkie zioła też spożywali. Coś innego te gorzkie zioła miały pokazywać. Przaśniki mamy, ale dlatego, że nasz Pan je wprowadził. Ale najpierw weźmy ten przaśny chleb. Co to jest chleb? No to jest pokarm. Co jest prawdziwym pokarmem dla dziecka Bożego? Jak nasz Pan powiedział, że prawdziwy pokarm to Słowo Boże, prawda? Prawda, która jest bardziej prawdziwą. Ona może dać życie, albo może nie dać. Chleb oczywiście da życie, taki prawdziwy, ale potem trzeba go znowu jeść. Dlatego nasz Pan u Jana w 6 rozdziale mówił, że on jest takim chlebem, którego jak ktoś zje, to już nigdy nie będzie łaknął. Miał na myśli głębszy chleb, ten chleb, który daje wieczne życie. Oczywiście my jako materialni, fizyczni musimy jeść także chleb, taki zwykły. Ale on widzimy, jaki jest mało skuteczny, ciągle musimy go jeść, żeby żyć. Nie zjemy przez jakiś czas, już mamy problemy, głód i byśmy byli skłonni umierać. Zatem tenże chleb to prawda, a jeżeli on miał być przaśny bez kwasu, to znaczy, że to miała być czysta prawda, wolna od kwasu błędu. Szczególnie na temat okupu i usprawiedliwienia, bo to się wiąże bezpośrednio z naszym Panem. Tu wchodzi w ten przaśny chleb wiele różnych rzeczy. Ja wskażę tylko na te najważniejsze. Nasz Pan powinien być przez dziecko Boże uznawany jako doskonały człowiek, doskonały Syn Boży. Jest to oddzielnie pokazane także w tym, że mięso jego miało być pieczone, niesurowe i niegotowane. Werset 9. Nie jedzcie z niego nic surowego ani gotowanego w wodzie, lecz tylko upieczone na ogniu. Dlaczego baranek miał być koniecznie upieczony? Zauważmy, to tylko ktoś powie, metoda kulinarna, jakby tam mówił. No to jakby Żyd nie upiekł, tylko ugotował, nic by się pewnie wielkiego nie stało. On oczywiście złamałby boski nakaz, prawda, bo Bóg kazał, to tak ma być. Ale z Bogiem, pamiętajmy, nie chodziło o to, żeby koniecznie było upieczone, bo on lubi pieczone, prawda? Nie. To chodziło o głębsze znaczenie. Upieczony to znaczy, wróćmy do upieczenia. Pieczenie mięsa oznacza, że jak najwięcej wartości odżywczych tego mięsa w mięsie pozostaje. Bo każda inna metoda przygotowania, na przykład gotowanie, to każda gospodyni wie, nawet ja nie gospodyni też wiem, że jakby mięso gotował w wodzie, to część wartości odżywczej tego mięsa w wodzie będzie, prawda? No się tam pogotuje pół godziny, godzinę, dwie, zależnie jak długo i co. Ja tą wodę potem wylewam, a wraz z nią wiele odżywczych wartości, które z mięsa poszły do tej wody w międzyczasie. A jak upiekę, no to prawie wszystko zostaje w tymże mięsie, prawda? Najlepsza metoda. Więc Bóg, żeby pokazać, jak wiara w naszego Pana powinna być czysta, pozbawiona różnego rodzaju błędów związanych ewentualnie z naszym Panem, kazał to mięso piec, żeby nie utraciło ono żadnych wartości, tak jak nasz Pan poprzez żadne błędy nie powinien utracić dla nas wartości. Nie miało być ono surowe, no to, czyli nie mieliśmy naszego Pana uważać za kogoś, kto nie przeszedł wielu różnych doświadczeń. Żydów 4:15. Mówi o naszym Panu takie słowa. Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego, Biblia Gdańska powie kuszonego, jak w języku biblijnym doświadczać, kusić, próbować, często są używane wymiennie, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. Doświadczony nasz Pan był we wszystkim, pod każdym względem. To nie sobie przyszedł, szedł sobie, miał wolną chwilę, złożył ofiarę za człowieka. Nie, to była ogromna ofiara z ogromnym ryzykiem dla niego, z ogromnym cierpieniem dla niego. Najlepszy dowód, że pocił się krwawym potem, co jest symbolem, co jest sygnałem, prawda, dla ogromnego wyczerpania fizycznego człowieka. Człowiek, który poci się krwawym potem, oznacza, że działa na granicy swoich możliwości i gdyby był niedoskonały, to prawdopodobnie zanim by ten krwawy pot się pojawił, to by umarł, bo nie wytrzymałby jego organizm takiego napięcia. Naszego Pana organizm był doskonały, więc wytrzymywał i pojawił się pot krwawy, zanim on umarł, ale na krzyżu, tak wiemy, też żył bardzo, bardzo krótko z powodu takiego wyczerpania. Więc mamy doświadczonego we wszystkim, czyli jakby upieczonego na ogniu, pod każdym względem tak samo jak i my, ale z wyjątkiem grzechu, ponieważ my w naszych doświadczeniach, próbach często grzeszymy i upadamy. Nasz Pan przychodził tak jak my wszelkiego rodzaju doświadczenia, można by powiedzieć, że nawet jeszcze cięższa niż my, no bo on był tym, który był pierwszy, oprócz tego jego ofiara, a nasza ofiara to przecież to nie ma w ogóle porównania. Można nawet powiedzieć, że słowo ofiara dla nas to chyba jest przesadą, prawda, żeby to, co my ewentualnie robimy dla Boga, że to jakaś ofiara. No, ale Bóg jest łaskawy, tak to nazywa. Więc doświadczonego we wszystkim podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu, ponieważ nasz Pan w żadnych ze swoich doświadczeń, gdy był doświadczany, pieczony na tym ogniu, nie popełnił najmniejszego uchybienia. Natomiast mięso gotowane, które by ewentualnie gotował, oznaczałoby różnego rodzaju właśnie nauki, które by odbierały tą pełnię doskonałości naszego Pana, a On był pod każdym względem doskonały, czysty, niewinny. 2 Koryntów 5,21. Kilka takich wersetów myślę warto przypomnieć przy tej okazji. 2 Koryntów 5,21. On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą. Rozumiemy, co to Paweł pisze? On tego, który nie znał grzechu, na pewno mówi o naszym Panu, za nas grzechem uczynił. Jak, o co chodzi? No przecież nie uczynił naszego Pana grzechem, bo nasz Pan nie był grzechem, był wolny od grzechu. Znowu właśnie takie dziwne sformułowania biblijne. Tego, który nie znał grzechu, uczynił za nas grzechem, uczynił ofiarą za grzech. Tu jest aluzja do 4 Mojżeszowej 21. Odwołam się do tego, bo to jest też taki piękny obraz. 4 Mojżeszowa 21, 8 i 9. Pamiętamy, jak Żydzi podróżowali po pustyni, mieli wiele różnych buntów przeciwko Bogu, upadku wiary, chęć powrotu do Egiptu, narzekania, różne rzeczy mieli, no i często spotykały ich kary. Jedną z takich kar były co? Jadowite węże. Wtedy zesłał Pan na lud jadowite węże, które kąsały lud i wielu z Izraela pomarło. No i przychodzą do Mojżesza i mówią, zgrzeszyliśmy, bo mówiliśmy przeciwko Panu i przeciwko Tobie. Módl się do Pana, żeby oddalił od nas te węże. No i teraz ten najciekawszy, 8-9. I Pan do Mojżesza mówi tak, zrób sobie węża i osadź go na drzewcu. Czyli na takim dzidzie, prawda? I stanie się, że każdy ukąszony, który spojrzy na niego, będzie żył. I zrobił Mojżesz miedzianego węża. Ktoś powie, to Żydzi zgrzeszyli, trzeba było tych Żydów za ten grzech ukarać, właśnie dlatego węże grzechu, bo węż jest symbolem grzechu w Biblii, powiem już od Edenu, a potem Bóg, żeby tego z grzechu, jak gdyby ich uleczyć, to kazał węża zrobić. No to jakoś tak zdawałoby się, że wąż to niedobry symbol do leczenia z grzechu. No, baranka by może kazał zrobić, albo innego jakoś zwierzęcia, niech by tam patrzyli, a nie na symbol grzechu. No bo właśnie, nasz Pan w tymże miedzianym wężu, miedź to w Biblii jest także symbol doskonałej ludzkiej natury. Cokolwiek w Biblii jest powiedziane, że jest zrobione z miedzi, to jest doskonałe na ludzkim poziomie. Złoto, doskonałość na boskim poziomie. Wobec tego ten miedziany wąż wskazywał na doskonałą ludzką naturę naszego Pana. Jest dlatego tu pokazany w wężu, bo Paweł potem napisał, jego uczynił grzechem, ofiarą za grzech. Nasz Pan był lekarzem, uzdrowicielem od grzechu, wobec tego symbolice tego węża. Za nas uczynił go grzechem, ofiarem za grzech na nas, za nas ukarał naszego Pana w najgorszy możliwy sposób. Dlaczego? Dlatego, żeby najgorszy możliwy grzesznik został objęty ofiarą naszego Pana. Dlatego nasz Pan musiał cierpieć, za mniejszych grzeszników mógłby cierpieć mniej. No ale są tacy gorsi grzesznicy, grubego kalibru grzesznicy, jakby nasz Pan tak się nie ocierpiał, to by może jego ofiara nie objęła ich. A może to ktoś z nas jest tym najgorszym grzesznikiem? Chcielibyśmy, żebyśmy się nie załapali? 80% z nas się załapało, bo tak średnio grzeszymy, a 1-2 mocno. I okazuje się, że nasz Pan owszem cierpiał, ale boska sprawiedliwość mówi coś, co jest jakby niepokryte. To jest tam właśnie, nasz Pan poniósł największe możliwe cierpienia jako ofiara za grzech. Nawet umierał dlatego w ten sposób na krzyżu, i chociaż prosił Boga, jeśli to możliwe, niech ten kielich minie, miał na myśli nie wycofanie się oczywiście od śmierci jako takiej wcale, bo on wiedział, że po to przyszedł, żeby umrzeć za człowieka, ale zdawało mu się, że umrze bardziej honorowo, a nie jak najgorszy z najgorszych między dwoma złoczyńcami ukrzyżowany z perspektywą, że jego ciało wyląduje w Gehennie po śmierci, bo ci, którzy byli krzyżowani, nie mieli pochówku porządnego. Przestępcy byli wyrzucani do Gehenny razem z odpadami z miasta. Tam dorzucano siarkę, zapalano ogień, robactwo się zalęgało i w ten sposób wszystkie resztki, zdechłe psy na przykład, albo ciała przestępców, były rozkładane przez te dwa elementy. Ogień, który tam palił, żeby spalić, lub robaki, które się zalęgały. Pamiętamy, nie wiem, czy to Izajasz czy Jeremiasz mówi, że robak ich nie zdechnie, a ogień ich nie zgaśnie. Symbolika Gehenny, która opisuje wtórną śmierć. Jak Bóg powie symbolicznie, że robak twój nie zdechnie, a ogień twój nie zgaśnie, to znaczy, że twoja śmierć będzie wieczna. Więc lepiej, żeby tak o nas nie powiedział, ale tak Testament mówi o tych, którzy kiedyś umrą wtórną śmiercią, ale nie o tym chcemy dzisiaj mówić. Czyli uczynił naszego Pana grzechem, ofiarą za grzech. 1 Piotra 3,18, przypomnijmy także i ten. 1 Piotra 3,18. Gdyż i Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was przywieźć do Boga. W ciele poniósł wprawdzie śmierć, lecz w duchu został przywrócony życiu. Po zmartwychwstaniu nasz Pan już nie był jako człowiek, bo jego ludzka natura na zawsze pozostała w grobie za człowieka. To nie chodziło o to, żeby tylko ktoś umarł i potem wrócił do życia w takim samym poziomie, bo Bóg mówi, to jest za tego człowieka. To, co kiedyś pamiętam, powiedziałem, to się przypomina mi się słowo, to co powiedziałem na pogrzebie siostry Józi, prawda? Że nasz Pan, gdy staliśmy na jej trumnie, że nasz Pan kładzie się symbolicznie do trumny za każdego z nas. I żebyśmy mogli z tej trumny wstać, to się musi za nas położyć. Boska sprawiedliwość mówi. Nie może, grzeszniku zgrzeszyłeś, idziesz na śmierć. Chyba, że ktoś cię wykupi. Chyba, że ktoś się położy za ciebie do tej trumny. I nasz Pan symbolicznie kładzie się do trumny za każdego z nas i on nie może nigdy z tej trumny wstać jako człowiek. Jeżeli może nasz Pan żyć jako kiedykolwiek, jako inna istota, to musi właśnie iść w innej naturze, nie w ludzkiej naturze. On nie może z tej trumny zabrać swojego ludzkiego ciała, jego na ciało, jako człowieka na zawsze musi być pogrzebane, bo w końcu jest okupem za tego człowieka. Dzięki niemu Bóg zwolni z grobu wszystkich, za których on się położył. Widzimy znowu genialność Boga. Kto poza Bogiem wymyśliłby coś takiego? Umiera człowiek, Jezus, za innego człowieka, żeby go wykupić, a jednocześnie Bóg mówi, ja nie mogę tak zrobić, żeby ten Jezus, ten człowiek, który umrze za tego drugiego, na zawsze przepadł. Wobec tego przywraca mu życie na innym poziomie. I umarł, ale żyje, ale nie żyje jako człowiek. No, jest to coś nie do pojęcia. Możliwe tylko dla Boga. Co jeszcze mieści się w tych czystych chlebach, bo mówimy o tym przaśnym chlebie? Czyli na pewno uznanie doskonałości naszego Pana jako Syna Bożego. Potem w tym czystym chlebie, w tych przaśnikach, które powinny towarzyszyć przy pamiątce, oznacza także uznanie śmierci Jezusa jako ofiary. Za mnie, za nas, każdej osobie, najbardziej powinien myśleć, że umarł za mnie osobiście. Jak mówimy za nas, to tak i też za mnie, ale to przebaczasz, za mnie i za nas, prawda? Bo wtedy jak każdy sobie uświadomi, że za mnie osobiście umarł, to możemy wzbudzić osobistą wdzięczność. Nie ma grupowej wdzięczności. Każdy z nas musi osobiście wdzięczność i miłość do naszego Pana i do Boga, który jest autorem tego planu zbawienia, okazywać. Czyli nie możemy patrzeć na śmierć naszego Pana jak taką, jak każda inna. Nasz Pan umarł nie za swoje własne grzechy, lecz dobrowolnie za grzech drugiego. Izajasz 53 rozdział. Izajasz 53 od 4 do 6. Od 4 do 6. Lecz On nasze choroby nosił, nasze bóle albo cierpienia wziął na siebie, a my uważaliśmy Go za dotkniętego, uderzonego przez Boga i powalonego. Lecz On przebity jest za występki nasze, zdeptany za winy nasze. Kara naszego pokoju spadła na Niego. Kara naszego pokoju spadła za Niego. Żebyśmy mieli pokój z Bogiem, to kara za ten pokój spadła na Niego, wziął na siebie. A Jego ranami jesteśmy uleczeni. Mateusz 20, 28. Mateusz 20, 28. Podobnie jak Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służył i oddał życie swoje na okup za wielu. Żydów 12, 24 jeszcze. Żydów 12, 24. Aha, właśnie. I zbliżamy się znowu do pośrednika Nowego Przymierza, Jezusa i do krwi. Ja już to cytowałem, właściwie mógłbym teraz tego już drugi raz nie cytować. Dobrze. Co jeszcze w tych przaśnych chlebach się mieści? Uznanie własnej niedoskonałości i potrzeby usprawiedliwienia. Nie wyobrażamy sobie chyba nikogo, za którego nasz Pan umiera, żeby on nie uznał swojej własnej niedoskonałości i potrzeby usprawiedliwienia. chrześcijanie w ogólności tego nie widzą. Oni nie widzą w naszym Panu tych wszystkich wielkich rzeczy. Na przykład nie wszyscy chrześcijanie są gotowi uznać swoją niedoskonałość i potrzebę usprawiedliwienia czyjąś inną sprawiedliwością niż ich własną. Każdy niby wie, że jest niedoskonały, że ma upadki i tak dalej, ale generalnie ma dosyć dobrą samoocenę. A to trzeba sobie uświadomić, że tak naprawdę to my jesteśmy zerem, bez prawa do życia i musimy się trzymać tego naszego Pana, bo ofiara sprawiedliwość innego musi stać się naszą sprawiedliwością, inaczej nie mamy co przed Bogiem szukać. Póki nie otrzymamy swojej własnej doskonałości, którą kiedyś otrzymamy. Ale znowu właśnie to ten nasz Pan nam do niej ma nas doprowadzić. Nie, nikt z nas nie dojdzie. Tak jak to ten obraz, prawda, ze sznurówkami butów. Jak nikt przez pociąganie sznurówek swoich butów nie podniesie się do góry, sam, żeby ile ciągnął tych sznurówek, to on nie podniesie się do góry. Musi przyjść ktoś z zewnątrz, chociażby dźwig, złapać go i go podniesie. No i tak właśnie robi nasz Pan. 1 Jana 1,8. Zajrzyjmy tam. Pierwszy list Jana 1,8. Jeśli mówimy, że grzechu nie mamy, sami siebie zwodzimy i prawdy w nas nie ma. I zaraz 10. Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, kłamcę z niego robimy i nie ma w nas jego słowa. No i Izajasz 64,4. Izajasz 64,4. Czego od wieków nie słyszano, czego ucho nie słyszało i oko nie widziało, oprócz Ciebie Boga, działającego dla tego, który Go oczekuje. Przepraszam, to miało być 6, nie 4. 64, 6 werset. I wszyscy staliśmy się jak nieczysty. A wszystkie nasze sprawiedliwości, nasze niby sprawiedliwe uczynki, mówi, nazywa nasze sprawiedliwości, o, to jednak mamy sprawiedliwe uczynki, sprawiedliwości, ale zobaczmy, jak do czego on porównuje nasze sprawiedliwości. A wszystkie nasze sprawiedliwości jak szata splugawiona. Albo dosłowne tłumaczenie kodów, które będę ciągle chwalił. Wszystkie nasze sprawiedliwości jak okrycie nieczystej kobiety. Tak jest w oryginale. Tłumacze Biblii Warszawskiej uznali, że napiszą szata splugawiona, a dosłownie jest jak okrycie nieczystej kobiety. Wszyscy więdniemy jak liść, a nasze nieprawości porywają nas jak wiatr. Niszczą nas. No i oczywiście w tym sprzaśnym chlebie jest także przyjęcie Jezusa jako Zbawiciela z tego grzesznego stanu naszego. Musimy Go za takiego naszego Zbawiciela uznać, przyjąć. To jest wszystko to w tymże pokazane w sprzaśnym chlebie. Rzymian 10:9. Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził Go z martwych, zbawiony będziesz. Ustami wyznasz i uwierzysz w sercu swoim. Ta wiara w sercu jest nieobecna u większości chrześcijan. Większość chrześcijan ma wiarę, o którą nasz Pan podsumował jak? Mówiąc o Żydach, w tej masie Żydów, to bardzo religijna ma. Cały naród żydowski był bardzo, bardzo religijny. A nasz Pan powiedział, ustami się przybliżają do mnie, ale sercem swoim są daleko ode mnie. Ustami swoimi wyznasz i uwierzysz w sercu swoim. I jeszcze Rzymian 5,1, taki bardzo znany fragment. Usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Pokój mamy z Bogiem. Były też, widzę, że muszę skrócić, za dużo się rozgadałem. Gorzkie zioła. Gorzkie zioła to co dowód. Nie mamy ich w naszej pamiątce, bo gorzkie zioła przedstawiają cierpienia naszego codziennego życia. Kiedyś jeszcze było i prześladowania. Dzisiaj się już nie odważę powiedzieć cierpienia i prześladowania, bo ile tych prześladowań to my mamy? To nie te czasy, kiedy za wiarę w Jezusa, albo za wiarę odmienną od głównego nurtu szło się na stos, albo ze wsi go przegonili, z hajuma by go przegonili, domu by mu zabrali. Te czasy minęły. Dzisiaj już nie ma, ale jakieś cierpienia, jakieś trudy się pojawiają. Oraz te gorzkie zioła także pokazują próby charakteru, jakie codziennie przechodzimy, bo Bóg przecież nad nami pracuje, nasz Pan nad nami pracuje. Wobec tego mówi, jak będziecie tego baranka swojego codziennie spożywać, wiarą się go trzymać, to wystąpią u was takie gorzkie zioła. Pewne cierpienia, kiedyś prześladowania, pewne próby charakteru będą trochę bolały, będą jak gorzkie zioła, ale one mają mieć tylko taki sam wpływ dla was, nie po to, żebyście cierpieli, bo ja lubię, jak wy cierpicie. Tak nie. Bo nie ma innej drogi do rozwinięcia charakteru, jak przez cierpienie, trud. Nawet nasz Pan musiał to przejść, żeby swój piękny, doskonały charakter rozwinąć. Zatem jaka jest rola gorzkich ziół? No taka sama jak normalnie. Jakbyśmy gorzkich ziół wzięli dużo do buzi, to czujemy wielką gorycz. I co teraz? Mamy dwa wyjścia. Możemy to wypluć albo zagryźć dużą ilością czegoś innego, że to się tak rozejdzie. I taka była rola gorzkich ziół u Żydów. Jak miał wziął gorzkie zioła i było mu gorzko, to co było? Pod ręką był baranek. To jeszcze większym apetytem tego baranka zajadał. I w ten sposób gorzkie zioła traciły swoją gorycz. Widzimy, jak piękny obraz? Jak ci jest bardzo źle w życiu, jak ci jest bardzo gorzko w życiu, jak ci doskwierają różnego rodzaju dylematy, problemy, choroby, nie wiadomo co tam zależnie, co komu Bóg w swojej opatrzności da, no to jedz więcej baranka. Ten gorzkie zioła nie będą takie gorzkie. Ja już nie będę w takim razie cytował, ale chciałbym jeszcze te elementów omówić. Przepasane biodra. Były tak, już nie będę nawet mówić, gdzie to pisze, werset 11, wiem, że mieli mieć przepasane biodra. To pokazuje gotowość do służby w naszym codziennym życiu, tak jak taką gotowość do służby, jaką mieli, jaką przejawiał nasz Pan, jaką przejawia Bóg. Bóg jest największym sługą wszystkich swoich stworzeń. Wszystko tak układa, żeby im było dobrze, żeby kiedyś żyli wiecznie. Jak upadają, grzeszą, to myśli, jak ich odkupić, jak im pomóc. Oni nawet albo o tym nie wiedzą, a jak trochę wiedzą, to ich to nie interesuje najczęściej. A on nadal próbuj myśli, jak to im zrobić, żeby kiedyś było im dobrze. Jak kiedyś brat Roberts, ten angielski, powiedział, Jezus jest tylko tak daleko od Ciebie, jak daleko Go odrzuciłeś. Tak samo może powiedzieć Bogu. Jak daleko jest Bóg z naszym Panem? Tak daleko, jak Go daleko wyrzuciłeś. Tak daleko jest. Sandały na nogach, bo oni mieli mieć. Mieli stać w sandałach na nogach. Nogi, nie będę tego biblijnie, to wszystko można biblijnie udowodnić, ale nie wiem, miałem tylko niby dwie strony, ale za dużo mówię. To tak podobno z wiekiem się robi. Sandały na nogach. Nogi to oznaczają postępowanie. Prawda? Czasami nawet mówi mi, jak ci się powinie noga, to zobaczysz. Czyli jak powinie noga, czyli jakieś coś ci wypadnie, coś zrobisz nie tak, nieszczęście, problem. W Biblii nogi oznaczają postępowanie. Jeżeli te sandały ubierzemy na nogi, to nasze nogi mają lepszy komfort chodzenia. Jest bardziej bezpiecznie, bo kamyki mogą być. Jak mamy sandały, to się nie skaleczymy. Czyli lepiej chodzimy. Nie potykamy się, nie kaleczymy, tak jakbyśmy mogli, gdyby tych sandałów nie było. Zatem te sandały na nogach pokazują ducha Chrystusowego, którego powinniśmy rozwijać. A jak ducha Chrystusowego rozwijamy, nasze postępowanie jest piękne. Ponieważ ten duch Chrystusowy w nas rozwijany, w umyśle, w woli, sercu, sprawia, że idziemy pięknym krokiem. Wiemy, że pisze w Nowym Testamencie, kto ducha Chrystusowego nie ma, ten nie jest jego. Powiedzmy to tym razem. Kto sandałów nie ma, ten nie jest jego. Chodzisz, ale boso. A boso, to się przekrzywisz czasami, bo ty na coś stanąłeś. Twój chód jest niebezpieczny. Możesz się skrzywdzić, możesz się przewrócić, możesz na kogoś się przewrócić. Laska. Laska w ręku to... W Biblii laska to Słowo Boże. Służy jako oparcie. No, moglibyśmy się odwołać, ja tylko podam Psalm 24 i 4, zacytuję z pamięci. Laska Twoja i kij Twój mnie cieszą. Tak pisze Psalm 24, 4. Laska Twoja i kij Twój mnie cieszą. To, co tu jest pokazane w tej lasce, coś troszeczkę innego niż w kiju. Co się lepiej kojarzy, laska czy kij? No, laska. Do podpierania. Kij do bicia. Bardzo dobrze pokazuje boskie prowadzenie nas. Laska Twoja, Twoje słowo, nauki Biblii, na których się mogę opierać, jak na lasce, i kij Twój, Twoje opatrzności, które służą do uderzenia, tak jak kij ma uderzyć zwierzę, które schodzi z drogi. Owca idzie i schodzi z drogi, to pasterz kijem owcę uderzy, gdzie trzeba, i ona zaraz nakieruje. Laska Twoja, Twoje słowo, na którym się opieram, i kij Twój, sam dodaje, i Twoje opatrzności, czasami lekko mnie uderzające, żebym nie zboczył z właściwej drogi, nie cieszą, bo dzięki nim idę tam, jak powinienem iść. Pośpiech. Albo nieprzyciąganie jedzenia aż do rana, tak jest napisane w wersetach 10 i 11. Energiczne, szybkie przyswajanie sprawiedliwości naszego Pana. Znowu przypomnę naszego słowa Pana z pamięci. Mateusz chyba 5, 25, nie chyba, tylko na pewno. Mateusz 5, 25. Zgódź się z przeciwnikiem rychło albo szybko, dopóki jesteś z nim w drodze. Bo jak dojdziesz do końca drogi, to się przeciwnik twój wrzuci do więzienia, bo jest twoim przeciwnikiem. Coś mu jesteś winien. W innym miejscu pisze, żeby się ze swoim dłużnikiem tak, prawda, pogodzić, póki jeszcze idziecie. Co to znaczy? Korzystaj z boskiego miłosierdzia, dopóki jest ku temu czas. Jeżeli to nasz Pan powiedział do Żydów. Żydów mówi, przyszedłem do was pokazać wam wyjście przez uwierzenie we mnie do życia wiecznego, którego nie mogli się zrobić pod zakonem. Zakon żądał od was doskonałego postępowania, nie było was na to stać. Ja wam oferuję inną drogę. Przez wiarę we mnie możecie stać się sprawiedliwymi moją sprawiedliwością. I mało tego, też możecie wstąpić do jako kandydaci do najwyższej klasy, jaką ja będę wybierał, na moich członków mojej oblubienicy. No ale jeżeli wy to zlekceważycie, a o Żydach napisane, jeżeli nie poznali czasu nawiedzenia swego, jako całość naród z rokiem 36, z końcem ostatniego tygodnia łaski, utracili jako naród na zawsze utracili nie życie wieczne, tylko możliwość bycia w najwyższej klasie ludu Bożego. To są takie główne myśli, jakie przy tej okazji chciałem przypomnieć. Przypomnę tylko jeszcze, że ten baranek, o którym tak dużo mówimy, dla nas został zastąpiony pszaśnym chlebem i winem, które są dla nas symbolami ciała i krwi naszego Pana, o czym Paweł pisze w 1 Koryntów 11 rozdziale 23-26, wspominając pamiątkę. Oczywiście nasz Pan, przepraszam, Paweł nie był naocznym świadkiem też jej pamiątki, wobec tego z tego wniosek, że nasz Pan Pawłowi musiał to objawić w sposób cudowny. Wiemy, że apostołowie pisali pod natchnieniem. Jeżeli było natchnienie, które ich prowadziło w każdym słowie, którego używali do spisywania Biblii Starego czy Nowego Testamentu, to taki problem w ramach tego natchnienia udzielić Pawłowi informacji na temat wydarzeń, których nie był on świadkiem. I w tym pierwszym do Koryntów 11 rozdziale on tak właśnie pisze: albowiem ja przejąłem od Pana to, zauważmy, że sam mówi, przejąłem, otrzymałem od Pana. Pan osobiście mu przekazał tę informację, bo Pawła nie było wtedy z apostołami. Wtedy on był faryzeuszem, który miał odmienne trochę poglądy. Albowiem ja przejąłem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, kiedy był wydany, wziął chleb i podziękowawszy i tak dalej. Czyli że wprowadził te nowe dwa emblematy, które od tego momentu miały zastępować, prawda? Te emblematy, te żydowskie. Żydzi robili to raz w roku, 14 Nisan, żeby wspominać baranka egipskiego, dzięki którego krwi, dzięki pokropieniu krwi, którego na futrynie żaden pierworodny nie zginął. Mało tego, następnego dnia wszyscy Żydzi mogli zacząć wychodzić z Egiptu.